Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
W kalendarzu mamy dziś wtorek, to jest trzeci dzień września 2024 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dziś Joanna Zdobylak z Fundacji Strefa Innowacji. Witaj.
Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Jeszcze nie jest ciemno, więc dzień dobry. Cześć, Michał.
Tak, dawno się nie słyszeliśmy i ty jeszcze jako przedstawicielka Fundacji Strefa Innowacji nie miałaś okazji u nas gościć.
Nie, nie miałam przyjemności. Po raz pierwszy w tym charakterze. Tak.
Tak jest. A dziś sobie porozmawiamy o waszych działaniach, o tym, co robicie, bo robicie wiele różnych interesujących rzeczy. Natomiast przede wszystkim my dziś skupimy się na jednej, w której ty się specjalizujesz, czyli lektoraty języka angielskiego. Porozmawiamy sobie o tym nieco bardziej szczegółowo, trochę kuchni zdradzimy, jak to się wszystko robi. A jeżeli macie ochotę zapytać o coś Asię, to śmiało 663-883-6600 to jest nasz numer telefonu. Tu też możecie wysyłać głosówki za pomocą WhatsAppa. Jest YouTube, jest Facebook, no i nasz panel kontaktowy będzie za chwilę. kontakt.tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tutaj do nas na żywo, na antenę Tyfloradia. A zatem, zaczynając temat, nie od rzeczy myślę, że będzie w ogóle wyjaśnić to pojęcie lektoratu, bo jakby to nie zabrzmiało, ale za moich czasów to się po prostu uczyło języka obcego, a teraz mamy pojęcie lektoratu, więc gdybyś tak mogła powiedzieć, czym to się właściwie różni? Czym jest w ogóle lektorat jako taki?
Lektorat to nic innego jak zajęcia językowe odbywające się na studiach, czy to magisterskich, czy to licencjackich na uczelniach. U mnie się to nazywało lektoratem, rzeczywiście, za moich czasów, tak pozwolę sobie to ująć, bo to już też dawno dość było. Nazywało się to lektoratem i właśnie no tym jest lektorat, zajęciami językowymi, które sobie gdzieś tam student wybiera.
Ja pamiętam, że na studiach po prostu miałem wpisany język angielski. Dlatego.
Ale to chodzi o to samo.
No właśnie,
nie?
To chodzi o to samo.
Samo, tak.
Tak jest. No i wy, jako Fundacja Strefa Innowacji, zajmujecie się organizacją takich lektoratów, czyli takich zajęć z języka tylko angielskiego, czy innych też?
Angielskiego na ten moment. Ruszyliśmy z tą inicjatywą w minionym letnim semestrze w marcu tego roku. Pamiętam, 14 marca miałam pierwsze spotkanie organizacyjne wraz z Moniką, prezes fundacji, i ze studentami. I ruszyliśmy właśnie w semestrze letnim tego roku z zajęciami, właśnie z zajęciami języka angielskiego na ten moment. Cieszę się, że o tym mówisz, bo pewnie chcielibyśmy w przyszłości z innymi językami ruszyć. Kto wie, wysoko trzeba mierzyć.
Oczywiście, że tak.
Na tą chwilę jest to angielski, tak.
Teraz jest to język angielski i ta oferta lektoratów jest przeznaczona dla kogo? Czy dla bezpośrednio studentów, którzy po prostu uczą się na jakiejkolwiek uczelni, czy wy bardziej celujecie już w konkretne uczelnie wyższe?
To znaczy, my swoją ofertę kierujemy do wyższych uczelni, na których to studiują studenci z niepełnosprawnościami.
No tak.
Gdyż naszymi, nazwijmy to, beneficjentami są studenci z niepełnosprawnościami studiujący sobie na różnych wyższych uczelniach w Polsce. Ale docieramy do studentów poprzez wyższe uczelnie, mówiąc ściślej, przez BONY, prawda? Czyli biura osób do spraw osób niepełnosprawnych, tudzież inne jakieś, nazwijmy to, komórki na tychże uczelniach, które takowym lektoratem się zajmują. Na ten moment z uczelnią, z którą podjęliśmy współpracę w minionym semestrze, czyli z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, było to biuro do spraw osób niepełnosprawnych właśnie. Także te uczelnie nam dają dane studentów, którzy chcą w takich lektoratach uczestniczyć, i to przez nie jakby te zajęcia są organizowane. My dajemy te zajęcia, oni jakby pośredniczymy wspólnie, ale oni są z nami w procesie, że tak powiem, tworzenia planu zajęć, to, że studenci się do nich zgłaszają, którzy chcą podjąć, prawda, chęć nauki języka wraz z nami, czyli chęć tego lektoratu dostosowanego, dostępnego. Także tak to wygląda.
I czy to są zajęcia indywidualne, czy grupowe, czy i takie?
Na ten moment prowadziliśmy w większości zajęcia indywidualne, ale była też jedna grupa. To zależy, tu właśnie ustala to BON, to znaczy do tej pory ustalał to BON, decydował o tym, kto ze studentów ma mieć zajęcia indywidualne, a kto grupowe.
Jak się domyślam, też to wszystko zależy od tego, jak wielu studentów z różnymi specjalnymi potrzebami aktualnie jest.
I na jakich poziomach, zgadza się. Bo też poziom weryfikujemy i sprawdzamy, oczywiście.
Czy to są zajęcia, które dotyczą tylko studentów z niepełnosprawnością wzroku, czy też innych?
Nie tylko. Poza oczywiście naszą branżą, pozwolę sobie tak to ująć, czyli studentami z niepełnosprawnością wzroku, niewidomymi i słabowidzącymi, mieliśmy na zajęciach, miałam przyjemność prowadzić zajęcia także z osobą ze spektrum autyzmu, jak i z osobą z alternatywnymi potrzebami komunikacyjnymi. To może powiem później więcej, jeżeli będzie potrzeba naturalnie. Ale właśnie na tą chwilę jakby te niepełnosprawności mieliśmy przyjemność tutaj, że tak się wyrażę, obsługiwać z tymi typami niepełnosprawności zetknęliśmy w trakcie naszych zajęć ostatnio.
I czy to już jest tak, że technologia wkracza na pełne, jak to się mówi, czyli że to są zajęcia zdalne, czy jednak w jakiś sposób stacjonarnie ty realizowałaś te zajęcia?
Ja realizowałam zajęcia w pełni zdalnie, ja w zaciszu mojego domu, studenci w zaciszu swoich domów, miejsc, w których byli. Także zajęcia odbywały się w formie w pełni zdalnej i w takiej to formie kierujemy również ofertę w tymże semestrze. Również proponując zajęcia właśnie w formie zdalnej, tak.
Okej, no to teraz może porozmawiajmy od tej strony praktycznej. Jak to wszystko wygląda? Zdalnie za pomocą czego?
Za pomocą platformy Zoom.
Czyli tej, za pomocą której też się łączymy.
Tak jest, dokładnie. No więc są jakby organizowane spotkania. Studenci otrzymują link do spotkania, o który zawsze proszę, aby sobie zapisali, gdzie trzeba. Student wchodzi na spotkanie, jest ustalony grafik, termin spotkań i zwykle obowiązuje jeden link na wszystkie spotkania. Zajęcia odbywają się na Zoomie. Ja jako prowadząca miałam włączoną kamerę studentom, pozwalałam tę kamerę mieć włączoną, jeżeli tego chcieli, jeżeli nie musieli, to nie mieli, ale była taka techniczna kwestia. Trochę o tych technikaliach poopowiadam, Michał, wiesz, bo to zawsze...
Ale oczywiście, że tak. Zresztą wiesz, my jesteśmy podcastem technologicznym, więc nas zawsze technologia interesuje.
Otóż to, więc na początku trzeba było zrobić screenshota, że tak powiem, i trzeba było zrobić zdjęcie ekranu, żeby było wiadomo, że lektor i student jest na zajęciach, że nie ma ściemy.
Czyli nie korzystaliście, z tych raportów, które Zoom może wygenerować, tylko screeny?
Tak, robiliśmy screeny. Tak nas proszono do tej pory.
Okej.
Tak więc ja też musiałam się nauczyć robić screeny z poziomu klawiatury. Wcześniej nie było mi to potrzebne do niczego. No, trochę marudziłam, ale się udało, więc robiliśmy to właśnie te zrzuty ekranu na początku i na końcu zajęć.
Z ciekawości, jak weryfikowałaś na bieżąco, że ten screen jest zrobiony i że to się faktycznie udało zrobić?
To znaczy, on mi się tam generował w pewnym folderze ze zrzutami ekranu. Jak studenci niektórzy byli słabowidzący, to mówili, że się zrobiło albo że się nie zrobiło. No i w ten sposób. Na początku, wiecie, tam były tam trochę błędy, gdzieś tam się zapomniało mi kiedyś screena zrobić w grupie czy coś. Ale miałam też studentów pomocnych, którzy jak trzeba było, to wysyłali też te screeny od siebie. Mhm. Także tutaj też ta współpraca była taka fajna, zwłaszcza na zajęciach grupowych.
No jasne. Swoją drogą to też jest interesujące, jak w ogóle takie zajęcia grupowe sprawdzają się w takiej formie online, bo wydawać by się mogło, że okej, jeżeli mamy indywidualne zajęcia, to nie ma większego problemu, no bo to jest komunikacja jeden na jeden, ale jeżeli jest ten model pracy grupowej, to na przykład ja mam takie wrażenie, przynajmniej czasem, kiedy uczestniczę w różnych spotkaniach, kiedy tych osób jest dużo, no to, że niektórzy na przykład czasem po prostu się jakoś prześlizgują przez te spotkania, a inni nieco bardziej aktywni są. Były takie
coś
problemy?
Coś w tym jest. To znaczy, my byliśmy w o tyle fajnej sytuacji. Nie wiem, co przyniosą jakby kolejne współprace, prawda? Ja wypowiadam się tylko na temat tej jednej współpracy, jaką do tej pory mieliśmy, bardzo owocnej zresztą. Moje zajęcia grupowe miały taką formę, można powiedzieć, idealną, gdyż byli to studenci mniej więcej na wyrównanym poziomie, o tak to mogę powiedzieć. Ale byli to, no i była to grupa bardzo taka kameralna, to było trzech panów, trzech studentów, dwóch z kierunku informatycznego i jeden student z politologii, tak, bodajże, tak, student politologii, więc to była taka kameralna grupka, trzech panów plus ja i sobie działaliśmy. Rzeczywiście, no ja się starałam zwrócić uwagę na każdego i gdzieś tam ten kontakt indywidualny z każdym mieć, ale kiedy później jeden ze studentów został ze mną, bo miał więcej tych godzin, to rzeczywiście była różnica tych spotkań. I ja przyznam, że ja wolę, znaczy lubię dynamikę zajęć grupowych, bo ona jest jakby też potrzebna i jest też bardzo ważna i jest też owocna dla mnie jako lektora. Tym niemniej, no, na zajęciach indywidualnych wiem, że zupełnie inne rzeczy mogłabym robić i rzeczywiście tą uwagę bardziej na studencie skupić. Tym niemniej, no wiecie, no, plusy, minusy, nie? Każdego typu zajęć, tak bym to
oczywiście
powiedziała.
Oczywiście, oczywiście. Wiesz co, ale ja się jednak jeszcze cofnę do samego początku, bo ty powiedziałaś na samym początku tej naszej dzisiejszej audycji, że zanim w ogóle cokolwiek rozpoczęliście, jakiekolwiek działania ze studentami, a właściwie ty rozpoczęłaś, no to trzeba było sprawdzić ich wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem, no żeby po prostu wyrównać odpowiednio ten poziom, tak? Żeby rzeczywiście,
mniej więcej, tak.
Mhm. żeby ten poziom dostosować w jakiś tam sposób. No i okej. Okay. I w jaki sposób to było robione? To jakiś test czy rozmowa?
Studenci rozwiązywali na ten moment dla nas test poziomujący, dostępny w formie ankiety, w formie formularza Google po prostu.
No, czyli dostępny rzeczywiście.
Takowy, dostępny jak najbardziej tutaj dla nas, więc otrzymywali taki test. No i formularze, że tak się w formularzu wygenerowały się odpowiedzi, jakie tam studenci, że tak powiem, jakich oni udzielili. I my na tej podstawie punktacji, jaką otrzymali, byliśmy w stanie mniej więcej uszeregować, prawda, tych studentów na różnych poziomach, nie? Byliśmy w stanie stwierdzić mniej więcej, na jaki poziom dany student się gdzieś tam kwalifikuje, chociaż mówię, no to też wiadomo, że jest takie pojęcie bardzo względne, że też to potem w takim kontakcie indywidualnym się gdzieś ze studentem oczywiście weryfikowało, ale to była taka na ten moment jedyna forma weryfikacji naszego tego testu poziomującego, no bo tak to sobie gdzieś tam obraliśmy i to się sprawdziło jak dotąd.
No jasne, no ale myślę, że tutaj...
Test pisemny, tak. Formularze Google, test, taki test wyboru poziomujący, gdzieś tam sprawdzający różnego rodzaju struktury gramatyczne, mający na celu rzeczywiście sprawdzenie tego, na jakim mniej więcej poziomie jest student od poziomu, prawda, tego początkującego A1 po poziom B2 mniej więcej.
Mhm. Dokładnie. Natomiast tak. No, podejrzewam, że nikomu nie przychodziło do głowy tutaj, żeby na przykład zawyżać swoje umiejętności, no bo potem i tak nie miałoby to sensu.
Tak, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to potem i tak wychodzi w praniu, nie? Więc zawsze gdzieś tam powtarzamy, że to student robi sobie krzywdę,
to jest
beneficjent projektu. Tak, no, dorosłymi ludźmi jesteśmy, kwestia jak podchodzimy do tematu. I u nas mniej więcej było to wyrównane. Jeżeli była B1, to B1, jeżeli uczeń mniej więcej początkujący, A1, A2, to też to było widoczne. Z taką perspektywą, że okej, może iść bardziej w górę, albo trzeba gdzieś tam się bardziej, jak ja to mówię, troszeczkę cofnąć parę kroków i nad pewnymi, powiedzmy, kwestiami, zagadnieniami popracować, nie? Zwłaszcza z indywidualnymi.
Co jest w ogóle, tak zapytam z ciekawości, no? Tak po prostu z twojej perspektywy, większym problemem wśród studentów, z którymi miałaś okazję pracować? Mhm. Słownictwo czy ta nieszczęsna gramatyka?
Wiesz co... Trochę jedno i drugie. Ja bym powiedziała też, że takie gramatyka, ale w połączeniu z mówieniem, bo gramatyka nam się kojarzy jako osobny twór o struktury, które my musimy wyryć tam z tych podręczników nieszczęsnych.
Regułkę do present continuousa regułkę, pamiętam do dziś.
Otóż to, co się dzieje w tej chwili naturalnie i to się w ten sposób tłumaczy, tylko potem wchodzimy w takie kwestie językowo-metodyczne trochę, nie? Potem wpadamy w tą pułapkę, że się wyryjemy tą regułkę, co tam ma być, ale jak przychodzi co do czego, to nie potrafimy tego czasu zastosować. Ja też też z moimi studentami, że tak powiem, z grupą 1 a 2 to robiłam, bo taka była potrzeba, no ale ja chciałam, żeby oni wyszli z wiedzą, jak oni mają to w praktyce wykorzystać, bo gramatyka jest narzędziem. Narzędziem służącym do komunikacji, a nie do tego, żeby nauczyć się czasowników nieregularnych na blachę i potem nie wiedzieć, co z nimi zrobić.
No to prawda, w praktyce to i tak kiedy się z kimś komunikujemy, jeżeli to ma być po prostu angielski, taki właśnie komunikatywny, to czy my użyjemy tego czasu, czy innego czasu, no okej, najwyżej się ktoś uśmiechnie i prawdopodobnie będzie to Polak znający trochę lepiej angielski od nas, bo obcokrajowcy będą i tak ucieszeni, że w ogóle próbujemy.
Tak jest, ale ja się staram uczyć gramatyki w taki sposób, łączyć ją z mówieniem i chciałam właśnie, żeby moi studenci wychodzili z takim przeświadczeniem, że oni wiedzą, kiedy mają tego użyć, danej struktury czy tego danego czasu. I faktycznie, że to była rzecz, która się dzieje teraz, bo teraz siedzisz tutaj ze mną i masz zajęcia i nie ma to tamto i teraz sobie dyskutujemy, siedzimy, gadamy, albo coś się dzieje, nie wiem, czynność zaplanowana z góry, że w weekend, nie wiem, idziesz na imprezę, czy dokądś tam wyjeżdżasz, a w czasie present simple może coś jest z rutyną, bo codziennie musimy wstać do pracy, tak?
Na przykład. No tak.
I staram się w takich kontekstach gdzieś umiejscawiać gramatykę i tutaj robiliśmy to samo. Słownictwo jest nie mniej ważne, bo można mieć, są osoby, to tak ogólnie, nie? Mające duże podstawy gramatyczne, a jakby ze słownictwem kuleją i się też nie dogadają, więc potem no, robi się taki miszmasz, więc to trzeba wyważyć, ale niewątpliwie słownictwo potem też żeśmy na przykład, no i taką lotność, jak ja to mówię, taki językowy flow, żeby to szło, żeby on fajnie mówił, jak to mu się coś wymknie, to okej, ale że poprawiamy potem i żeby mówić coraz lepiej, także takich też miałam, gdzie to zwłaszcza jest fajne na zajęciach indywidualnych, gdzie można się skupić już na po prostu tym studencie i sobie to szlifować.
No jasne.
Jasne. Grupowych to można się troszkę tam wymsknąć, ktoś powie więcej, ktoś nie, to pożartujemy, no ale wiadomo, że to też się oczywiście, to się też odbywa, ale na indywidualnych jest większe pole do popisu dla obu stron, tak? Dla lektora i dla studenta.
I więcej szans na weryfikację różnych rzeczy.
Też. Dokładnie.
Tak. Okej, okay, to w takim razie wracając do tych technikaliów, to już wiemy, że narzędziem pracy twojej i studentów był Zoom. Mm-hmm. Z ciekawości, jakieś problemy z Zoomem w tym momencie, takie dostępnościowe z twojej perspektywy albo właśnie ze studentów, są zauważalne? Bo ja mam wrażenie, że to jest teraz taka w ogóle bardzo mainstreamowa platforma, aczkolwiek no czasem, przynajmniej jak zapraszam tu niektóre osoby do nas, do audycji i żeby po prostu to wszystko sobie pokonfigurować, sobie to wszystko poustawiać, no to czasem mam wrażenie, że jednak tego Zooma to, szczególnie wśród niewidomych, to niewiele osób zna.
Tak, ja miałam podobne wrażenie w przypadku niektórych studentów, którzy na uczelni mieli Teamsy i pracowali na tych Teamsach i na początku było, o Jezu, a gdzie ja tu mam wejść? Czy tam po prostu troszkę się spóźnił mi na zajęcia, bośmy się nie słyszeli, więc dobra, włącz mikrofon, nie mógł włączyć, ten dźwięk gdzieś w siebie uruchomić na nowo, więc oczywiście nie obeszło się bez przygód, no bo technologia musi trochę nami porządzić, prawda? Także tak, niewątpliwie były, zwłaszcza ci, którzy byli przyzwyczajeni do Teamsów, no jakby mnie ktoś teraz przy Teamsach posadził, też bym nie była szczęśliwa, więc absolutnie ich rozumiem. Ale potem w dalszej perspektywie już się udało. Nie, czy trzeba było mówić, okej, no a jak mam to wideo włączyć, więc okej. Czy tam jak się odciszyć, bo też prosiłam o odciszanie, gdy tam wiadomo, jakieś domowe sprawy, czy coś, to zajęcia online w zaciszu domowym, czy, no tak, czy tego typu kwestie. To trzeba było o tym, a potem już jakby to poszło i bez problemu. Czy tam link się zagubił do spotkania, nie? Przed zajęciami.
Też się
takie
zdarza.
Życie, no ale raczej tutaj taka wzajemna pomoc była. Czy to w przypadku tych naszych spotkań indywidualnych, czy grupowych, to raz pamiętam, no mi oczywiście wyrzuciło internet i zawsze mówiłam studentom tak, siedźcie spokojnie, czekajcie, aż wrócę. Jakbym nie wróciła, to dam znać, że nie wracam, że nie mam jakiegoś prądu czy czegoś, prawda? I tak rzeczywiście było i oni potem czekali, ja dołączałam, oni tak grzecznie czekali, aż się pojawię ponownie. Więc no, Były takie sytuacje, ale z dużą dozą też takiej elastyczności, zrozumienia, no, technologia, nie?
No tak, internet różnie działa, czasem też tak, mamy problem, kiedy realizuję audycję, a tu nagle się okazuje, że zabrakło internetu albo u mnie, albo u gościa, albo u wszystkich, bo to też czasem się tak potrafi zdarzyć. Więc Zoom to jako platforma komunikacji, to teraz może porozmawiajmy o tych specjalnych potrzebach i dostosowaniach. Jak to wyglądało? Bo tutaj wspomniałaś o tym, że studenci, którzy brali udział w tych zajęciach, to były osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Więc o ile dla osoby niewidomej, no to ty dobrze wiesz, co tam trzeba i jak dostosować, jeżeli chodzi o te materiały, z własnej perspektywy, bo przecież sama przez to wszystko przechodziłaś, no to też były osoby z innymi potrzebami, prawda?
To znaczy tak, powiem właśnie o materiałach i o tym, skąd je braliśmy, bo to jest, myślę, tutaj nie bez znaczenia i takie istotne dla potencjalnych studentów, tudzież no, pracowników naukowych, którzy chcieliby współpracować. No więc tak, korzystaliśmy z następujących materiałów. Mamy bazę kursową, dostępną bazę materiałów dydaktycznych na platformie Moodle, która zawiera kursy na 3 poziomach zaawansowania oraz sekcję leksykalną i gramatyczną, sekcję ze słownictwem i z ćwiczeniami gramatycznymi. I z tejże platformy korzystaliśmy, ale nie tylko, czyli z zasobów na platformie będących. Mamy też troszeczkę materiałów, podręczników zaadaptowanych do potrzeb tutaj osób z dysfunkcją wzroku, czyli pod kątem dostępności, tutaj czcionek, powiększenia, tak, żeby to było pod kątem właśnie dostępnościowym, że tak powiem, ogarnięte i żeby było czytelne i tak dalej, więc również takie materiały udostępnialiśmy. No a zdarzało mi się również jako lektorowi wychodzić, że tak powiem, naprzeciw potrzebom studentów. Miałam sytuację, gdzie student informatyki chciał rozgryźć gramatykę, czasy przyszłe, i powiedział: rozpatrzmy to, Asia, pod kątem pracy w zespole, projektów, zarządzania, no i sobie w kontekście zarządzania projektami ogarnialiśmy.
Czyli taki techniczny język.
Tak, też. Mhm. Ja się starałam jakoś tak personalizować te zajęcia w miarę możliwości, też patrzyłam na poziom, żeby też gramatyki trochę było, żeby było trochę czytania, żeby przede wszystkim była ekspozycja, nacisk na mówienie, no bo wiadomo, język. I już mówię, jak te materiały, jeszcze powiem, wiesz, Michał, jak te materiały się znajdowały tutaj, na, w sensie takim, w jaki sposób student miał do nich dostęp. Każdy ze studentów miał utworzony swój imienny folder na dysku Google i na tymże dysku ja cyklicznie przed zajęciami zamieszczałam, że tak powiem, kolejne foldery z materiałami, nie? Opatrzone datą, numerem spotkania, żeby to wszystko chronologicznie tutaj było, że tak powiem, czytelne, zarówno dla mnie, jak i dla lektora, jak i dla studentów. Także każdy ze studentów miał swój folder i po prostu tam te materiały były gromadzone.
Tak, i to było co? To były dokumenty Worda, czy to były jakieś inne pliki?
To znaczy PDF-ów raczej nie praktykowaliśmy, żeby to się, wiecie, jak to z PDF-ami różnie bywa.
W różnych programach różnie są one odczytywane. Tak.
I też różny poziom wiedzy pewnie też i doświadczenia, prawda? Więc ja udostępniałam pliki w formacie Word, zarówno te, które gdzieś tam sama tworzyłam, dokumenty z materiałami, jak i te, które miałam udostępnione przez fundację. No i oczywiście nie zapominajmy o tym, że były też prowadzone zajęcia na platformie Moodle, gdzie po prostu umawialiśmy się wcześniej, ustalaliśmy, jaki kurs, jaką lekcję w obrębie danego kursu będziemy przerabiać. Ja zawsze prosiłam, żeby no, student był przygotowany, był zalogowany na platformie i żebyśmy mogli sobie z tym działać, prawda, z tąże platformą.
No Moodle jest akurat takim narzędziem, że pozwala na wiele, między innymi na jakieś tam quizy, na takie rozwiązywanie.
Pozwala na wiele, zadań. Tak. Nie jest łatwym narzędziem. My jako gdzieś tam lektorzy biorący udział w projekcie Lektorzy Sprawni Online mieliśmy swoje tutaj wyzwania z platformą. Trzeba się było jej nauczyć.
A to wszystko, wiesz co, to wszystko też zależy, jak kto przystosuje, jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe.
To prawda.
Tego Moodla, bo naprawdę Moodle potrafią być bardzo dostępne i wszystko zależy od tego, co tam włożymy. No i jak też to obudujemy, jeżeli chodzi o ten interfejs, który też pozwala na pewne modyfikacje. Więc tutaj można naprawdę, można zrobić coś fajnego, można też popsuć.
Rozumiem. Także kwestia właśnie takiej, no i wiedzy, i tej wiedzy na temat dostępności, i takiej inwencji też, nie? Tego, co tam jest i co chcemy tam umieścić. Także no, my mamy te nasze kursy i również z nich korzystaliśmy. I też jakby uczniowie, studenci nasi pracowali samodzielnie z platformą, robiąc w ramach pracy własnej, na przykład jakąś tam gramatykę sobie do zrobienia, potem tylko sobie to omawialiśmy, dyskutowaliśmy, kiedy była potrzeba jakiegoś takiego wyjaśnienia, prawda, tudzież pomocy z mojej strony, więc mniej więcej z tego rodzaju materiałów. Mieliśmy tak pewien podręcznik również zaadaptowany, gdzie ja udostępniałam jego fragmenty na potrzeby zajęć. Oczywiście również udostępniałam dźwięk, słuchaliśmy, materiały do słuchania, prawda, były także udostępniane, także w ten sposób.
Czyli takie jedne zajęcia to składały się zazwyczaj z czego? Z jakiegoś czytania tekstu, potem z jakichś pytań do tekstu, tak?
Tak, no pewnie to zależy, czego dotyczyła lekcja. Wiadomo, zajęcia takie rozgrzewkowe, gdzie gdzieś tam się musieliśmy osadzić na tych naszych zajęciach, potem realizowaliśmy lekcje i na przykład z platformą to według tego schematu, według jakiego tworzone są kursy, było oczywiście słuchanie, było czytanie, była gramatyka. Czasami bywało też tak, że jedna lekcja była prowadzona, bo one są bardzo takie, dosyć takie rozbudowane, te nasze lekcje w obrębie kursów i na przykład pracę na temat, lekcję na temat pracy zdalnej sobie realizowaliśmy przez kilka lekcji, bo nam się nie spieszyło i sobie ogarnialiśmy słownictwo, gramatykę, ja potem obudowałam to o inny jeszcze artykuł w temacie, więc tak mniej więcej to wyglądało. Różne aktywności, mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie. Czasami czytaliśmy razem, jeżeli student miał potrzebę, żebym ja była z nim w tym procesie, a najczęściej tak było, no to po prostu czytaliśmy wspólnie. Albo czasami ja przejmowałam, że na przykład czytałam słówka, które należy wstawić, a student czytał zdania, bo to zależało od specyfiki i potrzeb studentów. Więc pytałeś, Michał, o taką dostępność dla studentów z innymi potrzebami niż, tak, że tak powiem, te nasze, pozwolę sobie tak
powiedzieć.
No to oni dostawali takie same. Dla mnie studenci z tymi dodatkowymi potrzebami innymi niż dysfunkcje wzroku dostawali w tej samej formie. W tej samej formie dostawali materiał, ponieważ oni widzieli. Więc tutaj w przypadku tutaj studenta właśnie komunikującego się alternatywnie, on miał plik, że tak powiem, u siebie, ja go miałam u siebie. No i jakby w ten sposób tutaj odbywała się ta komunikacja i praca z zasobami. Również korzystał z platformy. Raz pamiętam właśnie tutaj było tak, że on miał kłopot chyba z dostępem do kursu, no to ja mu udostępniłam link, znaczy ekran i działaliśmy sobie, on widział, że tak powiem, zawartość zadań na platformie. Ja również miałam go tutaj i w Braille'u pod palcami i na platformie u siebie i tak sobie działaliśmy, więc no też tym technicznym takim wyzwaniom staraliśmy, że tak powiem, no iść naprzeciw, nie?
No właśnie, to od razu zapytam i podpytam cię o taki twój warsztat pracy, bo no, że komputer to wiemy, bo to musi być, bez tego to ani
no
rusz.
Tak, bez tego
natomiast
nie wiem.
Właśnie wspomniałaś o Braille'u, korzystasz z jakiejś linijki brajlowskiej, z notatnika czy z czego?
Ja nie wyobrażam sobie, powiem to po raz kolejny i cieszę się, że mogę to powiedzieć publicznie, ja nie wyobrażam sobie zajęć z języka obcego, w moim przypadku z języka angielskiego, bez Braille'a. Korzystam z notatnika brajlowskiego, mogę podać nazwę? Mogę, nie?
Oczywiście.
Korzystam z notatnika Braille Sense Polaris w tej chwili. Nie wyobrażam sobie, zginęłabym, poległabym po prostu na zakrętach. I narzędzia oczywiście są potrzebne, bo komunikujemy się na Zoomie, jest platforma, która też prawda, ma ogrom plusów i ogrom korzyści, natomiast ja jako osoba prowadząca, w momencie kiedy student czyta ćwiczenie, czy czyta czytankę, ja jestem z nim w tym procesie, również mając to pod palcami, przyznam, że mi jako lektorowi zupełnie inaczej mózg pracuje podczas tej pracy. Nie wyobrażam sobie, właśnie miałam kiedyś taką sytuację, że nie miałam notatnika i pracowałam tylko z platformą, ciężko mi było.
Mm-hmm. No to jest, jest zrozumiałe.
Ja jestem ten oldschoolowy tutaj moment.
Ale wiesz co, akurat to jest gdzieś tam zrozumiałe, dlatego że no jednak jest to na tyle specyficzna praca, gdzie tak, musisz kontrolować zarówno to, jak ktoś dane słowa wymawia, ale też jest ważna ta pisownia.
Pisownia.
No bo w przypadku jakichś innych zajęć, gdzie nie jest to aż tak bardzo istotne, no to można sobie na przykład, nie wiem, wszystko ogarnąć syntezą, ale język obcy Tak jak na przykład dla mnie jakaś matematyka, jakieś zapisy właśnie tego typu matematyczne, to też zawsze wygodniejsze dla mnie były w zapisie brajlowskim. Cała reszta nie. Na co dzień na co dzień z linijki brajlowskiej ja osobiście korzystam bardzo rzadko. Książek brajlem absolutnie nie czytam, ale linijkę mam, żeby po prostu, jeżeli mam taką potrzebę, jeżeli coś chcę mieć pod palcem, to żeby po prostu mieć ten komfort i żeby jednak mimo wszystko z tego skorzystać.
Tak, i to rzeczywiście, no ja na linijce działam szybciej. Kiedy student ma problem, ja jestem w stanie nawet przed nim ten problem gdzieś wychwycić, tak? Czy coś przeczytać, czy coś wyjaśnić, więc jakby też moja praca jest zupełnie inna niż miałabym no, nie korzystać z Braille'a. Ja sobie osobiście nie wyobrażam. I tak jak mówisz, właśnie matematyka. Wspomniał mi też ostatnio kolega, że programiści używają Braille'a.
A to różnie. Powiem ci, że
nie mówię, że wszyscy, ale że się zdarza.
Powiem ci, że znam programistę jednego, który rzeczywiście pracuje jako programista. To nie, że sobie tam w domu coś pisze, jakieś kawałki kodu, ale rzeczywiście pracuje i nie używa Braille'a. Pracuje tylko na syntezie.
Więc rozumiem, ja nie mówię, że jest to reguła.
Tak, ale kiedyś
właśnie...
To jest
właśnie... tak jak z językowcami, którzy nie używają Braille'a, nie?
To są tacy.
Oczywiście, że są.
Okej. Okay. To absolutnie to nie ma co mówić, że czyjaś metoda jest gorsza, czyjaś metoda jest lepsza.
Nie.
Ważne, żeby po prostu to się sprawdzało, żeby w danym przypadku po prostu było to, było to okej.
Okay. Tak. Zapytałeś, więc ja oczywiście o Braille'u.
Ale oczywiście.
Tak.
No dobrze, to wiemy, że notatnik, wiemy, że komputer. Coś jeszcze z takiego narzędziownika może być przydatne?
No dysk, ja się musiałam dysku Google nauczyć i rzeczywiście tutaj dysk nie jest intuicyjny, dysk Google, ale jest fajny. Teraz pozmienili interfejsy, ale to ja już powiedzmy swoje łzy w tej kwestii wylałam, nie o tym dzisiaj będzie, natomiast no na dysku Google zamieszczamy jako w miejscu, gdzie te wszystkie materiały gromadzimy i każdy student ma swój folder. I tam po prostu te wszystkie materiały były przechowywane. Jeszcze a propos zajęć i materiałów i narzędzi. Zajęcia na Zoomie były nagrywane dla studentów, więc oni do pewnego tam czasu ustalonego wspólnie mogli sobie te nasze zajęcia pobierać, jeżeli mieli taką potrzebę, je odsłuchiwać. I co ja jeszcze robiłam? Robiłam, gdy pisałam na czacie, różne słówka na Zoomie, wiecie jak to jest, to się zdarzało, że tam odpowiedzi z zadań, czy jakieś słownictwo, które się pojawiło, to ja potem formatowałam do Worda te notatki i im to udostępniałam.
Tak, akurat, akurat czat na Zoomie to jest tak średnio czytelny, oczywiście da się go...
Nie w trakcie, ale ja potem po prostu to, wiesz, kopiowałam to do Worda, formatowałam do zwykłej czcionki.
Ale też nawet i w przypadku, kiedy mamy nagranie, to ja zawsze tak robię, bo też przecież nagrywam sobie to nasze spotkanie jako taką kopię zapasową, gdyby coś tam się stało, żeby potem można było z tego odtworzyć. Ja mam taką praktykę i zawsze z niej korzystam. To można sobie w nagraniu Zooma też zażyczyć, żeby on podrzucał nam całą zawartość czatu. I to jest co prawda wtedy plik tekstowy, ale potem fajnie z niego można sobie różne rzeczy
wykopiować. To znaczy ja właśnie tak to robiłam. Zajęcia były nagrywane, na tym czacie pisałam i razem z czatem mi generował nagranie.
Tak, i
plik wersji tekstowy. Audio i wideo, i ja potem czasami w pliku tekstowym już potem tam do Worda, zwłaszcza dla studentów słabowidzących, nie, żeby to było w Wordzie i tam miało to ręce.
Większa czcionka.
Większa czcionka troszeczkę, tam niektórzy mieli swoje preferencje co do czcionki. Miałam chyba, ktoś chciał chyba 14 czy coś takiego, czy 16, to ja wtedy to robiłam, nie?
Jasne.
Także w ten sposób i te notatki były też udostępniane. Każdy ze studentów właśnie miał swój folder imienny i właśnie każdy miał swój folder z nagraniami. Każdy ze studentów, żeby tam, wiecie, była też ta zachowana i ta taka odrębność i prywatność i nazwijmy to też zasady
ochrony
danych.
No tak, bo w końcu były to zajęcia indywidualne, tak? Jak grupowe, to grupowe, no to wtedy
grupowe
wszyscy
grupowe to mieli dostawali. Swój dostęp, panowie, tak, do swojego folderu grupowego z notatkami, zgadza się. Tak.
To powiedz w takim razie, co w trakcie realizowania tych zajęć było wyzwaniem dla ciebie? Z czym się musiałaś zmierzyć?
Dla mnie wyzwaniem jakieś takie te kwestie techniczne, zwłaszcza na początku, które się gdzieś tam pojawiały z Zoomem, że gdzieś tam studenci nie wiedzieli, jak się za tego Zooma wziąć, takie pojedyncze rzeczy. Ja też nie jestem aż tak ogarnięta technicznie, to znaczy radzę sobie, natomiast nie uważam się za jakiegoś tutaj, nazwijmy to, giganta tyfloinformatyki zwłaszcza, ale dawaliśmy radę. Ja obawiałam się też zwyczajnie, jak ja podołam tym takim potrzebom indywidualnym, prawda, w sensie właśnie i gramatyki, i słownictwa, czy te nasze materiały spełnią, nazwijmy to, te oczekiwania i potrzeby. Potem się okazało, że tak, no, wyzwaniem, mówię, czasami ta technika, nie, że gdzieś tam wyrzuciło mi internet, czy nagle gdzieś tam wyciszyło studenta, zwłaszcza na początku, no to wtedy nim się gdzieś dotarliśmy w tym, że okej, nic się nie dzieje, no to właśnie to było wyzwaniem. Ja się też obawiałam tej takiej strony technicznej, właśnie tych robienia tych zdjęć. I ja tak na początku no byłam trochę tutaj zdenerwowana, jak to wszystko wypali, czy ja będę w stanie to robić, czy tą kamerę będzie widać. A potem się okazało się, że to wszystko tam było ogarnięte. No ja te zdjęcia udostępniałam w folderze dla pracowników BON, Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych, bo te panie sobie też to tam wszystko ewidencjonowały skrzętnie, że zajęcia były, no i podpisywałam godziny. Natomiast no, wyzwania takie techniczne, bym powiedziała. Wiesz, Michał, nie mamy takiego dostępu do materiałów, że ja dzisiaj, proszę bardzo, chcę sobie z języka specjalistycznego podziałać, nie wiem, z jakiejś tam informatyki czy psychologii, po prostu jedziemy z koksem. Jest dużo zasobów w internecie, ale nie ma ich tyle, ile byśmy chcieli, nie? Więc gdzieś tam zawsze ten niedosyt pozostanie, ale żeby nie było, że narzekam, no myślę, że dawaliśmy radę wspólnie. Ja dawałam radę też dzięki studentom, którzy byli grupą taką, jaką byli.
Ale wiesz co, to powiem ci, że zdziwiłaś mnie właśnie z tym, co powiedziałaś przed momentem, że nie ma materiałów dostępnych.
Zwłaszcza... Takich wiesz, że ja sobie chcę, biorę książkę, wypożyczam skądś i mam.
A, okej, okay, nie, bo ja myślałem, że na przykład...
Bo my mieliśmy materiały też, no, tak, tylko wiesz.
Tylko wiesz, bardziej chodziło mi o sytuację taką, że na przykład jeżeli chcę uczyć studentów jakiegoś tam konkretnego... no nie wiem, słownictwa, tak? No, aha, bo to jest najistotniejsze, tak. Podejrzewam. Tak jak tu mamy techniczne, no to
słuchaj.
Wydawało mi się, ale to wiesz, ja mówię z perspektywy laika.
Okay.
To ty mi zaraz powiesz, że tak się nie robi, ale co ja bym zrobił? Ja bym po prostu wpisał w Google odpowiednie frazy, jakieś tam, nie wiem, najistotniejsze technologiczne, dajmy na to, zwroty, język angielski i coś by mi wyskoczyło, ale to jak
ale
rozumiem...
Ale ja to cały czas robię, no jeszcze mamy... jeszcze mam przecież sztuczną inteligencję. Ja
no tak. No
przecież też oczywiście z zasobów sztucznej inteligencji korzystam.
ChatGPT?
Jako lektor, oczywiście, ChatGPT i Copilot. I uważam to za naprawdę w sposób mądry. Jeżeli te narzędzia są używane, to naprawdę można zrobić bardzo wiele.
A to porozmawiajmy o tym, w jaki sposób ty korzystasz z AI?
Ja korzystam z AI, no wpisując, kiedy chcę... Nie wiem, to zależy, czy chcę daną lekcję, czy chcę ćwiczenie, prawda? No to po prostu piszę prompty, czyli daję takie sugestie, komendy czatowi. No nie wiem, proszę stwórz mi lekcję na temat, nie wiem, powiedzmy słownictwo związane z dostępnymi technologiami, nie wiem, technologiami asystującymi, po angielsku teraz się wyrażę, assistive technologies. No i ja poproszę, żeby to zawierało, nie wiem, tam dwa ćwiczenia na słownictwo, ćwiczenie do dyskusji, no i ale określam poziom, czyli tutaj już wchodzimy w to, jak to powinno być zrobione z perspektywy takiej i technologicznej, i trochę metodycznej, prawda?
Czyli te poziomy językowe, tak? Te advance,
tak, że chcę
jeden...
na przykład dla studenta na poziomie B1. Aha. O, że ja chcę, prawda, ćwiczenia na czasy przyszłe do dyskusji i ćwiczenia takie gramatyczne, to robiłam właśnie z czatem dla studenta z zarządzania projektami, bo chcę rozmawiać o zarządzaniu projektami sobie, prawda? I będziemy tam różne te kwestie w kontekście czasów przyszłych omawiać. I ja to zrobiłam, taką lekcję z czatem.
No powiedz mi, na ile ta sztuczna inteligencja jest wiarygodna, jeżeli chodzi o twoją pracę, o język angielski? Na ile można jej zaufać?
To znaczy, mnie bardzo sztuczna inteligencja inspiruje, ale trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, żeby się gdzieś tam inteligencja troszeczkę nie zagalopowała.
Właśnie dlatego o to pytam, bo mamy te tak zwane halucynacje.
Tak.
I o to też pytam, na ile to jest fajne, a na ile jednak rzeczywiście potem
to
trzeba po niej
poprawiać. To jest bardzo fajne pod warunkiem, że ja jako człowiek tym rządzę, a nie ona mną. Czyli ja tu dyktuję warunki, że to ma być na tym poziomie. Kiedyś pamiętam, robiłam jakieś też ćwiczenie i chodziło mi o ćwiczenie czasów gramatycznych na jakimś przykładzie. Ona mi po prostu zrobiła byka takiego, że tam chyba napisała w present simple. Ja mówię, hej, ale w tym zdaniu piątym to ma być czas present perfect. Przepraszam za niedogodności, tak?
No tak.
Albo miałam na przykład, że chciałam zrobić ćwiczenie na słownictwo i nie mogłam się z nią dogadać. Pisał te same głupoty, co pół godziny wcześniej. Powiedziałam, dobra, dzięki, sama to zrobię w tym Wordzie. Po prostu sama to stworzę, grupę słów.
Ale też przeprosił.
Połączę. Tak, zawsze przepraszam. Nawet jak głupoty piszę te same od pół godziny, to zawsze przeprasza. Ale mówię, krytyczne myślenie, nie? Czyli to nie jest kopiuj, wklej, Jasia zrobiła lekcję, no wiecie, nie idziemy tą drogą, absolutnie.
Całkiem możliwe, że za jakiś czas nią pójdziemy, ale to jeszcze nie jest ten moment.
To znaczy, ja nie chciałabym nigdy, żeby mną technologia rządziła. Dla mnie jest to ogromną inspiracją, ja tego nie ukrywam i te zajęcia informatyczne wyszły bardzo fajnie, ale ja też musiałam... Ja siedziałam 2 godziny chyba w sobotni wieczór, robiąc tą lekcję, słuchaj. To nie było tak, że ja tak sobie powiem, zrób mi, skopiuję, wkleję, Asia ma.
Ale
nie?
Z drugiej strony, to wiesz, to by było akurat fajne, gdyby można było tej sztucznej inteligencji na tyle zaufać, na tyle zawierzyć.
Ja ufam, ale najpierw ufam sobie.
Ufasz, ale sprawdzasz.
Tak, oczywiście.
Tak, tylko to już nawet nie chodzi mi o sytuację, w której odrabia za ciebie, że tak powiem, zadanie domowe, ale chodzi mi o sytuację taką, że zobacz, w tym momencie dostęp do takiego narzędzia, jeżeli masz dostęp do internetu, to ma dostęp absolutnie każdy, bo możemy mieć to za darmo. I jeżeli temu narzędziu można by było zawierzyć i uwierzyć i zaufać, to jesteśmy w stanie uczyć się naprawdę wielu rzeczy w zaciszu własnego domu.
Możemy robić naprawdę wiele, tak.
Co?
Ale mądrze, nie?
No właśnie tak. I dlatego...
Żeby nam nie zastąpiła drugiego człowieka. Wiesz.
To znaczy, wiesz, z jednej strony tak, z drugiej strony różne są sytuacje, kiedy na przykład chociażby z jakichś tam ze względów ekonomicznych, tak, nie możemy sobie pozwolić
oczywiście.
Na płatne lekcje języka, dajmy na to, a chcemy się go uczyć. To fajnie by było kiedyś mieć taką możliwość, żeby rzeczywiście zaufać na tyle temu mechanizmowi sztucznej inteligencji, że on nas nauczy tego języka i nie popełni błędów, a to trzeba przyznać sztucznej inteligencji, że to narzędzie jest niesamowicie cierpliwe.
Tak, to prawda. Jest cierpliwe i potrafi naprawdę wiele fajnych rzeczy wygenerować, czy błędy, czy na przykład, nie wiem, jakieś takie kwestie, ja nie wiem, na przykład korekty tekstu potrafi zrobić, że ja nie muszę już tutaj się dwoić i troić, prawda? Mi w tym pomaga bardzo, ja tego nie ukrywam, ale mnie to inspiruje. Mnie na przykład to strasznie w dobrym tego słowa, w mojej pracy ze studentami, bo o lektoratach dziś rozmawiamy i teraz przeszliśmy na sztuczną inteligencję, mnie to bardzo inspirowało momentami. Ja pamiętam, jak jeden ze studentów, gdy się z nim żegnałam w semestrze, no to nad czym by tam chciał popracować, i on mówi, dobra, to ja będę sobie po prostu będę sobie z tym czatem gadał, bo no tutaj, prawda, chodziło o to, żeby sobie gdzieś tam mówienie ćwiczyć, nie? W kontekście, w różnych sytuacjach. I to rzeczywiście można dzisiaj robić.
Nawet
to
są,
naprawdę można robić.
Nawet gdzieś widziałem w takie wyspecjalizowane odnogi bazujące na GPT. Ktoś stworzył sobie jakieś takie własne mechanizmy, dzięki tak typowo nastawione już na chociażby naukę języków obcych. Więc to rzeczywiście jest coś, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, że na ten moment to rzeczywiście jest bardzo fajna, ale pomoc. To nam nie zastąpi. To tak samo jak ja w jakiejś takiej swojej pracy technicznej. Ileż to ja razy, zamiast szukać w Google, zwłaszcza jakiegoś, nie wiem, polecenia, którego używam raz na ruski rok, albo innych rzeczy, których po prostu nie pamiętam, nie chcę mi się zaśmiecać sobie tym głowy, a są mi potrzebne na teraz. No wpisuję, znajduję, mam polecenie, wystarczy je po prostu skopiować, ale też trzeba wiedzieć, co się robi i trzeba mniej więcej analizować to, co się może stać.
Tak, ale też to umiejętnie te polecenia jakby wpisywać. Precyzować te swoje językowe potrzeby, że ja jako lektor chcę zrobić to i to, no po prostu trzeba gdzieś tam wiedzieć, jak to... To trzeba ćwiczyć. Ja też popełniłam i do dziś popełniam, słuchajcie, masę błędów, gdzie okej, nie wyszło mi to, co chciałam, to jeszcze raz. No to chociażby tą lekcję informatyczną ja robiłam 2 godziny. To mi nie pasuje, proszę zmień. Zmień w zdaniu 5 to. Chcę zdanie w czasie tym, a nie tym. Chcę o bezpieczeństwie, a tu chcę o czymś tam. No, po prostu.
Tak, ale jest to na pewno bardzo fajne narzędzie i fajnie, że rzeczywiście można z tego korzystać, nawet gdzieś tam za darmo, wiadomo, jak się zapłaci te 100 na miesiąc, to mamy do dyspozycji trochę więcej, ale...
Ale tak
czy inaczej, to rzeczywiście ChatGPT jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem, które też, jak zresztą słyszycie, może pomagać.
Wspierał mnie w mojej pracy, tak, nie ukrywam,
Dokładnie. No ale bardzo dobrze, że o tym mówisz szczerze, bo to podejrzewam, że część osób, nie wiem, może tak na przykład w obawie gdzieś tam przed tym, bo teraz przecież ciągle się tak mówi, tak, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, to myślę, że sporo osób gdzieś tam wykorzystuje, a się nie przyzna.
To... Rozsądek, krytyczne myślenie i umiejętne formułowanie naszych potrzeb.
Dokładnie.
Umiejętne tworzenie promptów, tu się nie będę zagłębiać, bo to każda dziedzina ma swój sposób, w jaki można to robić. Czy to jest edukacja, czy to są inne dziedziny nauki, jakby nie o tym, nie? Nie o tym dzisiaj.
Oczywiście.
Natomiast niewątpliwie można i można robić to w sposób mądry.
Wracając do lektoratów. Wracając do lektoratów, no tak naprawdę to opowiedzieliśmy, jak one wyglądały, chyba że jeszcze coś chciałabyś na ich temat dodać jako takich, jako zajęć, bo jeszcze tu będę miał parę pytań, ale to za chwilkę.
Myślę, że na ten moment wszystko, tak, chyba że jeszcze coś się w trakcie twoich pytań, Michał, pojawi, no to oczywiście na bieżąco chętnie odpowiem.
A jeżeli nasi słuchacze mają pytania, to oczywiście też możecie dzwonić, możecie pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie. W końcu jesteśmy na żywo. To chciałbym zapytać teraz, co dalej, bo pierwsze takie lektoraty dostosowane już za wami, jako Fundacją Strefa Innowacji. Mieliście okazję przećwiczyć to w praktyce. Widać, że się sprawdziło. No i co teraz?
Teraz stworzyliśmy ofertę naszych lektoratów, zachęcając wyższe uczelnie, które, że tak powiem, na których studiują studenci z niepełnosprawnościami, do tego, aby z nami taką współpracę podjęło i aby studenci z niepełnosprawnością mogli z lektoratów dostosowanych do siebie korzystać. Stworzyliśmy ofertę, bazę uczelni. Jakby oferta składa się z takich elementów, może tutaj o nich opowiem. Na naszej stronie internetowej www.strefai.org.pl jest ta oferta widoczna. Jest ona kierowana właśnie do wyższych uczelni, są podane dane kontaktowe, w jaki sposób mniej więcej, co proponujemy w ramach tych lektoratów, bardzo ogólnie, no bo wiadomo, że o szczegółach to już się rozmawia, gdy ktoś jest potencjalnie zainteresowany, więc jest takowa oferta na stronie. Na stronie również zamieszczamy, żeby nie być gołosłownym, zamieszczamy także opinie naszych studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach, którzy byli tak uprzejmi i wypowiedzieli się na temat tychże zajęć, odpowiedzieli nam na kilka pytań i te opinie są także zamieszczane.
Swoją drogą, jakie to są opinie?
Są to opinie w większości bardzo pozytywne i bardzo konstruktywne zarazem. Czyli są na przykład różne potrzeby, była na przykład sugestia dotycząca platformy i kwestii jakichś takich technicznych dotyczących chyba bodajże powiększenia. Ja się na tym nie znam, pozwólcie, że nie będę tutaj szła dalej. Natomiast jakby wchodziło o takie kwestie. Więc my oczywiście będziemy to analizować, prawda? Tutaj prezes fundacji z pracownikami technicznymi, aby, no, żeby się temu przyjrzeć, tymże potrzebom. Był też jeden ze studentów, który zasugerował, że mogłyby być materiały w formie audio. To nie jest tak, że my zaraz to wszystko zrobimy, ja już obiecuję, deklaruję i tak, kochani, wszystko będzie, nie. Ale to są bardzo ciekawe takie, no, te sugestie. No, studenci byli zadowoleni z formy prowadzenia zajęć, z dostępnych materiałów, ze sposobu prowadzenia. Nie mówię po to, żeby się tutaj chwalić, ale skoro zapytałeś, to takie odpowiedzi otrzymaliśmy. I to, co ja widzę na podstawie tych opinii, Michał, to także to, że studentom podobała się forma tych, którzy mieli ze mną te spotkania indywidualne, podobało się to, że te zajęcia były właśnie w tej formie prowadzone, że oni zwracali uwagę na to, że można było dostosować program zajęć do potrzeb studentów, czyli tutaj to, co należało robić, że tempo pracy, bo pamiętajmy, zwłaszcza w przypadku osób niewidomych, słabowidzących także, bo jest różne tempo pracy, czytania i tak dalej, posługiwania się technologiami, to jest często, jak wiemy, Michał, kwestia bardzo indywidualna i oni zwracali na to uwagę, że właśnie te zajęcia indywidualne na to im pozwoliły, na takie spersonalizowanie tych spotkań, dostosowanie ich do potrzeb, zarówno pod względem omawianych zagadnień, omawianych kwestii językowych, jak również właśnie tempa pracy i tego, że po prostu ten lektor na zajęcia miał dla nich czas. W przypadku tych zajęć indywidualnych, w przypadku zajęć grupowych też te opinie, które otrzymałam, były pozytywne.
No tak, czyli opinie są na stronie i w tym momencie jest oferta skierowana do uczelni wyższych.
Do uczelni, które żeby się z nami kontaktowały w przypadku zainteresowania, jeżeli mają studentów z niepełnosprawnościami, to czy by nie chciały taką formę właśnie lektoratu dostosowanego w ich przypadku im zaproponować. Więc mamy to właśnie mamy to na stronie, mamy te opinie, będziemy również na Facebooku o tym informować. No i mamy bazę uczelni, prawda, do których to ta oferta jest również wysyłana.
To może porozmawiajmy o korzyściach z takich dostępnych lektoratów. No, dla studenta wydają się one wręcz oczywiste, ale czy też dla samej uczelni?
Powiedziałam przed momentem. No myślę, że dla uczelni tak, ponieważ my jako fundacja mamy to doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć, zwłaszcza w przypadku osób z dysfunkcją wzroku, ale tutaj w przypadku tych innych niepełnosprawności też możemy te zajęcia dostosować. No i oczywiście cały czas gdzieś tam jesteśmy otwarci na to, żeby się kształcić, tak? I żeby tutaj również się rozwijać w tym temacie, czyli chodzi o te potrzeby. To zaraz o alternatywnej komunikacji trochę pogadam, bo będę musiała to powiedzieć, ale to za moment. Więc jakby uczelnia ma kwestię takiego dostosowanego lektoratu po prostu zapewnioną, że ktoś, kto pracuje z taką małą grupą studentów bądź ze studentem indywidualnie, po prostu te zajęcia, mówiąc kolokwialnie, dowiezie i się tymi studentami zaopiekuje, dostosuje te zajęcia pod kątem właśnie i poziomu językowego, i potrzeb, i pod kątem materiałów, czy tudzież kwestii technicznych. Myślę, że jest to nie bez znaczenia, że oni są jakby zaopiekowani podczas tych zajęć.
Jasne. No to w takim razie, skoro już wspomniałaś o tej komunikacji alternatywnej, to może porozmawiajmy na jej temat trochę, bo to no, dla ciebie też było coś nowego, prawda?
Zdecydowanie, niczym science fiction, słuchajcie. Mieliśmy studenta właśnie posługującego się komunikacją alternatywną. Ja nie będę używała tutaj jakichś nazw technicznych wielkich, bo ja się na tym nie znam kompletnie. Chodziło o to, że student nie mówił, nie pisał również na komputerze, ale sterował tymże komputerem, tą myszką komputerową, oczami. I słuchajcie, współpraca między nami polegała na tym, że ja mówiłam do niego, tak jak mówię teraz tutaj, prawda, do wszystkich, którzy słuchają, natomiast student pisał. Tak jakbyś teraz, Michał, zaczął mi pisać zamiast mówić, nie?
No tak.
I po prostu ja na Zoomie, na czacie miałam te jego odpowiedzi, ale w formie, że tak się wyrażę, pisanej, niemówionej, gdyż student nie mówił.
Całe szczęście, że Zoom automatycznie czyta te odpowiedzi.
Czyta i ja na przykład mówię, okej, how are you today, prawda, jak tam się czujemy? Czekam chwilę. Pach, pach. I już mam odpowiedź, także na początku tak czekałam. A potem po prostu to bardzo szybko i sprawnie ta komunikacja szła, bo on naprawdę bardzo szybko pisał. Więc dla mnie było, to znaczy dla mnie było to niesamowitym przeżyciem, ponieważ ja wcześniej z tego typu technologii jakby ja o niej nie słyszałam. Wiedziałam, że są te różne alternatywne sposoby komunikowania się, ale ja bezpośrednio tak nie współpracowałam, więc dla mnie było to duże wzruszenie, zwłaszcza po pierwszych zajęciach i kurczę, ogromne przeżycie, że tak można, bo ja wiem, że są jakieś te tablety, te różne pomoce, ja wiem, że wiele rzeczy jest, ale dla mnie uznałam, że naprawdę nie mogę narzekać, bo żyję w bardzo ciekawych czasach, gdzie naprawdę mogę nie tylko do osób niewidomych i słabowidzących gdzieś tam ze swoją wiedzą, ze swoimi usługami docierać. No, dla mnie było to coś niesamowitego. Nie ukrywam, że dziś, kiedy to mówię, mam gęsią skórkę, bo 20 lat temu, gdyby mi ktoś powiedział, że ktoś będzie mi pisał, ja będę słuchała, czytała, słuchając, co on czyta i będę reagowała, no science fiction i kosmos.
Czyli tak naprawdę.
Teraz jest to możliwe, no.
Tak naprawdę różne niepełnosprawności tak. Wydawałoby się, że kiedyś niemożliwe do skomunikowania ze sobą.
Zdecydowanie, tak.
No, w tym momencie mają taką możliwość.
Tak, bo on nie mówił, znaczy gdybyśmy się spotkali twarzą w twarz i by takiego sprzętu nie miał, moglibyśmy się też nie porozumieć.
No tak, to byście się nie porozumieli, natomiast podejrzewam,
gdyby
że...
Gdyby nie miał sprzętu, tak, tam są jakieś te
że w takich sytuacjach
rzeczy.
Właśnie też jest wyposażony ten student w jakieś urządzenie, które pozwala mu na taką komunikację.
Tak, nie wiem jak to konkretnie, wiem, że jakoś tam steruje oczami. Ja go pytałam też o to, słuchaj, jak ty pracujesz, że tak powiem, na tym, jak to wygląda. No też była kwestia właśnie tam włączania kamer, robienia tych zdjęć i tak dalej, no ale dla mnie... Współpraca bezcenna. No. Bezcenna. Opowiadam z wypiekami na twarzy, zarówno teraz, jak i w ogóle wcześniej, gdy mówiłam o tym, bo dla mnie rzecz bezcenna niewątpliwie, tak.
Jasne. No dobrze, więc oferta jest, jak rozumiem, na stronie też można się tak. z nią zapoznać, z ofertą dostępnych dostosowanych lektoratów. Przypomnijmy, adres strefai.org.pl, tak?
Tak jest.
No dobrze, to w takim razie, skoro już jesteśmy przy Fundacji Strefa Innowacji, to powiedz, co tam u was ciekawego dzieje się, bo oprócz lektoratów, to też w innych obszarach działacie, prawda?
Tak, to prawda. Dzieje się niemało. Działamy na różnych obszarach. Zacznę może od platformy, którą również udostępniamy studentom w ramach lektoratu, ale udostępniamy ją wszystkim, którzy są chętni z zasobów platformy korzystać. W ramach tak zwanej strefy dostępnego e-learningu, więc każdy, kto miałby ochotę sobie platformę poeksplorować, skorzystać z kursów na 3 poziomach zaawansowania, od poziomu A2 do B2, może się bezpłatnie zarejestrować, otrzyma dostęp i może z tych zasobów korzystać.
Przypomnijmy, więc... A2 do B2, to co to oznacza tak. w praktyce?
To są poziomy zaawansowania. A2 to jest taki troszeczkę dalej niż początkujący, B1 to już średnio zaawansowane i B2 to jest szczebel wyżej, spory szczebel wyżej. Także to są te poziomy zaawansowania. Także zapraszamy tutaj do korzystania z platformy. No i obecnie realizowane projekty. No to mamy projekt z językami po sukces. Teraz odbywa się jego letnia edycja, która za jakiś czas będzie się kończyć, ale teraz sobie trwa. Zajęcia się odbywają. Pojedyncze zajęcia indywidualne, jak również zajęcia grupowe od poziomu początkującego do poziomu B2. I ten projekt również jest opatrzony licznymi zajęciami takimi wspierającymi, a mianowicie zajęciami z psychologiem, tudzież zajęciami coachingowymi, warsztatami rozwojowymi coachingowymi, jak również zajęciami indywidualnymi właśnie z coachingu, tudzież zajęciami z psychologiem. Więc to jest projekt z językami po sukces. Kolejny projekt, jaki możemy zaproponować, to tak zwany projekt Zmotywuj się, akcja dostępność. I w ramach tego projektu są, już zaczęły być nagrywane i będą również stopniowo, będzie ta baza poszerzana. Są nagrywane książki audio w formacie DAISY, które to będą udostępniane na płytach bibliotekom, jak również wszystkim instytucjom, które zajmują się dystrybucją książek dla osób z dysfunkcją wzroku. I będzie można je pożyczać oczywiście w naszej bibliotece, prawda, pracy i zabezpieczenia społecznego w DZDN-ie, także będą one w swoim czasie dostępne.
A co to będą za książki?
W większości tematyka to jest tak zwana ta tematyka taka psychologiczno-rozwojowa. Aha. Więc też takie z tych dziedzin właśnie troszeczkę z coachingu, tematy rozwojowe, poradnikowe, ale ciekawą tą. Tutaj też z coachami było to konsultowane, też jakie pozycje, jakie książki. My też troszeczkę daliśmy swoje 3 grosze, z jakich tutaj pozycji chcielibyśmy skorzystać, więc naprawdę ciekawie wygląda lista tych pozycji, także tutaj zachęcam, jak już te książki będą dostępne, aby z nich korzystać. I mamy jeszcze projekt dbający o edukację finansową, że tak się wyrażę, naszych beneficjentów, a mianowicie budżet domowy na plusie. Budżet domowy na plusie, ta edycja tego projektu już się rozpoczęła w swojej formie stacjonarnej dla dzielnicy Ursus, gdzie odbyły się warsztaty stacjonarne, no ale wiadomo, że nie każdy może do Warszawy sobie na takowe warsztaty przybyć, więc tutaj wychodzimy, że tak powiem, również naprzeciw i organizujemy warsztaty online To będzie w czwartek, 18 bodajże września. W następny czwartek, nie w ten, który będzie teraz, tylko w kolejny. Zaraz, to będzie tak, 11 września bodajże.
Czyli to będą takie warsztaty z oszczędzania.
No, że tak się wyrażę, z oszczędzania, ale generalnie z zarządzania swoimi finansami. Także tutaj również polecam. O, jeszcze wracając, Michał, do projektu z językami po sukces, bym zapomniała. Odbywa się letnia edycja, która trwa, ale przed nami także edycja zimowa. I rekrutacja do tejże edycji zimowej rozpocznie się w drugiej połowie września. Ja nie podam konkretnej daty, bo nie wiemy jeszcze konkretnie. Tym niemniej zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej w tym celu, żeby tam, że tak powiem, trzymać rękę na pulsie i w razie zainteresowania móc po prostu, że tak powiem, wysłać zgłoszenie i aplikować do tej zimowej rekrutacji, zimowej edycji projektu. Także to chyba wszystko. Myślę, że o niczym nie zapomniałam.
No to cóż, to tak. Rzeczywiście całkiem interesująca oferta dla każdego, coś miłego i nie tylko język obcy.
No nie, zdecydowanie nie. Tutaj staramy się na różnych obszarach, że tak się wyrażę, działać, tak.
To w takim razie cóż, zapraszamy na waszą stronę internetową. Tam, jak rozumiem, o wszystkim można sobie poczytać.
Wszystkiego się dowiedzieć. Tak, o, jeszcze, Michał, jedna rzecz. Mm-hmm. I do subskrypcji newslettera również zapraszamy.
Aha. Jak rozumiem, formularz jest właśnie na stronie, tak?
Tak, zgadza się. Bo tam też te informacje na bieżąco, co miesiąc jest, że tak powiem, ten newsletter wysyłany i te wszystkie informacje są na bieżąco zbierane, udostępniane, więc też te wszystkie informacje jakby na bieżąco można śledzić. Także media społecznościowe, strona internetowa i oczywiście newsletter fundacji.
Tak jest. strefai.org.pl to jest adres waszej strony, tam sobie wszystko można poczytać, zapisać się do newslettera. No i Fundacja Strefa Innowacji w społecznościówkach, tak? Facebook.
Oczywiście Facebook, LinkedIn, Instagram i YouTube. Te różne wydarzenia, które się odbyły, które zostały zarejestrowane także.
No to jeszcze przed wami TikTok.
Tak, jeszcze tak. No tak, no i zobaczymy, co lektoraty przyniosą. Ja jestem bardzo ciekawa, co przyniosą nam te zajęcia.
Oby samo dobro. I tego życzę zarówno tobie, jak i wszystkim beneficjentom, którzy będą korzystać z
Zapraszamy lektoratów. Serdecznie. Mm-hmm. Zapraszamy do korzystania Dokładnie. Z lektoratów i z innych projektów.
No to dziś sobie porozmawialiśmy właśnie przede wszystkim o dostępnych lektoratach, dostosowanych do różnych potrzeb, jak się okazuje, nie tylko osób niewidomych. Joanna Zdobylak dziś o tych lektoratach opowiadała. Dziękuję ci bardzo.
Wielkie dzięki. Serdecznie dziękuję.
I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.